Gościem Radia Z dzisiaj Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości i wiceprezes Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, pan już spakowany i gotowy ewentualnie pożegnać się z resortem?
Normalnie czynności prowadzę, pani redaktor. Podpisuję wszystko to, co mam podpisywać. Wczoraj bardzo późno siedziałem tutaj w moim gabinecie, dlatego że dużo rzeczywiście korespondencji, tak jak codziennie.
Czyli normalne, nie bierze pan na serio tych słów, które wczoraj wypowiadali członkowie Prawa i Sprawiedliwości, i to wysoko postawieni, że tak naprawdę koalicji już nie ma i czeka nas rząd mniejszościowy?
Myślę, pani redaktor, że koalicja jest i myślę, że znajdziemy porozumienie w ramach tej koalicji, które będzie dobre dla Polski, dla Polaków.
No na razie jesteście byłym koalicjantem, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość.
Porozumienie, które dotyczy projektu, który już ma 5 lat, dobrego projektu dla Polski, dla Polaków. Wiele rzeczy udało się zrobić, także w zakresie wymiaru sprawiedliwości i to będzie dobry projekt także na kolejne 3 lata.
Czyli nie żegna się pan ze stanowiskiem?
Panie redaktor, no jako polityk ja oczywiście zawsze muszę brać pod uwagę każdą ewentualność, natomiast pyta się mnie pani, czy jestem spakowany. Ja mogę powiedzieć, że normalnie czynności prowadzę tak, jak powinienem to robić, bo no, pełnię rolę służebną, więc muszę robić to, czym się zajmuję na co dzień. Tu nie ma zmiłuj się.
Panie ministrze, a proszę powiedzieć, no bo już pójdźmy o krok dalej. Wczoraj długie rozmowy w Krakowie Prawa i Sprawiedliwości, właściwie całej wierchuszki Prawa i Sprawiedliwości. Państwo uspokajają, mówią, koalicja będzie, Prawo i Sprawiedliwość swoje. Tak jak rozumiem, czekają państwo teraz przez weekend, żeby trochę ostudzić emocje i dalej przystąpicie do rozmów?
Słyszałem, czytałem właściwie te informacje już po spotkaniu, które odbyło się w Krakowie i między innymi to, co mówił pan minister Andrzej Adamczyk, i trudno się z nim nie zgodzić, że jest potrzeba takiej refleksji. Mamy w tej chwili 2 dni, mam nadzieję, takiego uspokojenia troszkę emocji, trzeba ochłonąć troszkę, no i przystąpić do dalszych działań.
Dobrze, no to kiedy spotkanie w takim razie z Jarosławem Kaczyńskim i zarządem Prawa i Sprawiedliwości?
Tu nie mam wiedzy w tym zakresie. Jestem z Solidarnej Polski. Z tego, co wiadomo mi, to kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości spotyka się w poniedziałek.
No tak, ale jak rozumiem, że jeżeli państwo twierdzą, że będą dalej przystępować do rozmów, które są zawieszone, no to rozumiem, że musi dojść do spotkania. To państwo czekają na zaproszenie od Jarosława Kaczyńskiego?
My jesteśmy, pani redaktor, otwarci oczywiście. Nie widzę tutaj niczego, co by stało na przeszkodzie takiemu spotkaniu. Natomiast, no mówię, poczekajmy. Są 2 dni, poczekajmy. Ta refleksja jest rzeczywiście potrzebna. Ostudzić trochę trzeba emocje, no i przystąpić do rozmów, które mam nadzieję doprowadzą do wypracowania takiego kompromisu. To jest bardzo ważne. Dla Polaków, dla Polski to jest potrzebne.
No właśnie, a skoro kompromis, to rozumiem, że każda ze stron będzie musiała się cofnąć. To Solidarna Polska z czego zrezygnuje? Bo tutaj już chyba nie ma co owijać w bawełnę. Tak naprawdę ten konflikt nie zrodził się na kanwie 2 ustaw, futerkowej i od tak zwanej o bezkarności urzędników, tylko chodzi o to, o czym powiedział Ryszard Terlecki wprost. Chodzi o stołki i posady.
Tu się pani myli. Nie chodzi o żadne personalne sprawy. My to wielokrotnie powtarzaliśmy. Najpierw program, potem instytucje, a potem dopiero osoby, na końcu osoby. Tu nie chodzi o żadną walkę o stołki, o stanowiska. My, jeszcze raz podkreślę, pełnimy rolę służebną i nie możemy tak postrzegać polityki, że chodzi o jakieś stanowiska. Absolutnie.
No to skoro nie chodzi o stanowiska, to proszę powiedzieć, o co chodzi. Nasi słuchacze tego oczekują. Nie chodziło, tak. I też wiedzą, że nie chodziło o te konkretnie 2 ustawy. Tylko
nie, chodziło konkretnie o 2 ustawy. Chodziło o ustawę o tak zwanej bezkarności polityków i urzędników. Na to my jako Solidarna Polska nie możemy się zgodzić. No przecież to jest oczywiste. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny jest rzecznikiem interesu publicznego. On nie może się na to zgodzić, a przepisy były nieakceptowalne.
A jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zmieni te przepisy w jakiś sposób, to w ogóle jest o czym rozmawiać, jeśli chodzi o tego typu ustawę?
My jesteśmy oczywiście otwarci na taką rozmowę, bo przecież wymiana korespondencji pomiędzy Resortem Sprawiedliwości a KPRM-em normalnie się odbywała. KPRM przedstawił swoje propozycje, my przedstawiliśmy swoje, ale na etapie urzędniczym, na poziomie urzędniczym. I to jest rzecz zupełnie naturalna, że przy ustawach tego typu korespondencja jest prowadzona, jest pewna procedura. Na końcu u nas odpowiedzialny za procedurę tego rodzaju legislacyjną minister Marcin Warchoł musi to podpisać, ale wiem, że nie było zgody, absolutnie nie tylko jego, ale nie było zgody także ministra, przede wszystkim ministra sprawiedliwości,
prokuratora. Ale czy mam dobrze rozumieć, panie ministrze, że to nie jest tak, że Solidarna Polska mówi absolutnie kategorycznie nie takiej ustawie?
Wszystko, pani redaktor, zależy zawsze od przepisów, no bo przecież proszę pamiętać, że w czasie COVID-u był taki przepis, on był dużo bardziej zawężony i rzeczywiście przecież wtedy w tych szczególnych okolicznościach no, pochyliliśmy się nad takimi rozwiązaniami, no ale jeżeli dostajemy przepis, który wyłącza praktycznie odpowiedzialność polityków, no to ja się pytam tutaj dzisiaj u pani na antenie, w czym lepszy jest polityk od każdego innego człowieka w społeczeństwie? No w niczym, wszyscy jesteśmy równi, a jeżeli jesteśmy równi, no to taki przepis dający, faworyzujący, można powiedzieć, jedną z grup społecznych, no jest niedopuszczalny dla nas. I to jest pierwsza rzecz. A druga, to była ustawa rzeczywiście dotycząca ochrony zwierząt. Ja chcę na początku powiedzieć jedną rzecz, że bardzo mnie zabolały te słowa, które były kierowane także i przez niektórych dziennikarzy, że my nic dla zwierząt nie zrobiliśmy.
No ale to nie przez dziennikarzy, tylko przez waszych koalicjantów lub też byłych koalicjantów, to się pewnie okaże w poniedziałek, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mówili wprost i nie ukrywali się z tym, to mówili i rzecznik, i inni posłowie, że tak naprawdę, no jeżeli ktoś nie chce poprzeć tej ustawy, no to nie może być ministrem sprawiedliwości, ani prokuratorem generalnym. No to dotyczy i Zbigniewa Ziobry, i pana również.
I mnie również. I ja mogę pani powiedzieć, że jeżeli ja nie jestem czuły na zwierzęta, no to w tej chwili myślę, że wiele słuchaczy uśmiało się, bo doskonale mnie znają. Ja, wie pani, brałem psa ze schroniska, z ulicy praktycznie. Kocham zwierzęta. Pomagałem i ratowałem w wielu sytuacjach zwierzęta, bardzo różnych. Można sobie to znaleźć w mediach, czy jak podtapiano niedźwiedzicę w ogrodzie, czy jak rozjeżdżano psy i wrzucano filmy do internetu, czy jak trzeba było chronić zwierzęta, bo radysy jest takie schronisko największe w Europie, gdzie dochodziło do potwornych rzeczy, to my interweniowaliśmy. Jeżeli ja dzisiaj słyszę, że my nie jesteśmy czuli, no to jest dla mnie bardzo przykre.
To wszystko pamiętamy, panie ministrze, tylko o ustawie tak zwanej futerkowej i ochronie zwierząt jeszcze porozmawiamy, natomiast mnie interesuje teraz moment, w którym jesteśmy, a właściwie państwo są, bo no, jesteśmy też jako Polska, no bo jeżeli zachwiała się koalicja rządząca, no to można się niepokoić. Więc ponowię pytanie. Państwo czekają w tej chwili na ruch ze strony Prawa i Sprawiedliwości, na zaproszenie na spotkanie, na rozmowy?
Dokończę jednak jeszcze tą ustawę, przepraszam pani.
Ale to wrócimy, naprawdę, obiecuję, że wrócimy.
Tak?
Proszę odpowiedzieć, na pewno wrócimy.
No tak jak pani powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość będzie miało w ramach swojej struktury, swojej formacji kierownictwo, no bodaj ma się odbyć w poniedziałek i mają, rozumiem, przedyskutować kwestie dotyczące spraw koalicyjnych. Ja jeszcze raz podkreślam, koalicja była dobra dla Polski, jest dobra dla Polski i mam nadzieję, że ona pozostanie taką koalicją w ciągu następnych 3 lat, ale no, my zgodzić się nie możemy na pewne sprawy, bo ustawa, do której pani chce przejść za kilka minut być może, to jest ustawa, która jest przez nas no, trudna do zaakceptowania ze względu na niektóre przepisy, które są niekorzystne dla rolników.
Tak, no dobrze, ale panie ministrze, dobrze, pan mówi o tym i unika pan odpowiedzi na pytanie, czy państwo oczekują tego zaproszenia, czy nie zaproszenia, czy są gotowi, z czym pójdą. A co się okaże?
Ale oczywiście jesteśmy gotowi zawsze. Przecież jeżeli pani się pyta, czy rozmowy koalicyjne powinny trwać, jeżeli w tym kontekście pani pyta, to ja odpowiadam oczywiście. No, uważam nawet więcej, że prawie wszystko było już dograne w ramach tych rozmów koalicyjnych. To już właściwie była dyskusja na poziomie szczegółów, absolutnych szczegółów. No i coś się stało kilka dni temu takiego, co no, każe nam no, przejść po pewną refleksję w ciągu następnych 2 dni.
Ale wrócicie do stołu, rozumiem, tak?
Jesteśmy gotowi, oczywiście jesteśmy gotowi rozmawiać jak najbardziej. Myślę, że tego wymaga interes Polski w kontekście tych słów, które pani przed chwilą powiedziała, jak to może być odbierane. Nie tylko za granicą, czy generalnie w Polsce. No przede wszystkim chodzi o tych, którzy nam zaufali, tych, którzy na nas głosowali, tych, którzy nie chcą, żeby Platforma i Polskie Stronnictwo Ludowe powróciło do władzy. Mówię o obydwóch ugrupowaniach, byli wiele lat przy władzy i niewiele zrobili. Między innymi dla polskiej wsi niewiele zrobili.
A co by pan powiedział, gdyby się okazało, że kolejnym warunkiem w ramach tych negocjacji będzie propozycja, o której między innymi mówi Adam Bielan, aby premierem został Jarosław Kaczyński? To państwo się na to zgodzą?
Pani redaktor, Jarosław Kaczyński jest wybitnym politykiem, ja to już podkreślałem wczoraj w jednym z mediów, mogę u pani również jeszcze raz to podkreślić i wielokrotnie jeszcze w innych mediach, jest architektem całego naszego sukcesu.
No to może zostać premierem.
Ale a zawsze, oczywiście, niepodważalną ma pozycję. To jest kwestia decyzji tylko pana prezesa. Natomiast tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest człowiekiem, który nas doprowadził do sukcesów i nikt absolutnie nie podważa i sądzę, że nie będzie podważał jego pozycji. To jest rzecz oczywista.
Dobrze, czyli gdyby Jarosław Kaczyński został premierem, byłaby taka propozycja, to Solidarna Polska mówi tak.
Pani redaktor, ja nie chcę wybiegać w przyszłość. Pyta się mnie pani o pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Byłby dobrym premierem?
Ale on był znakomitym premierem.
Byłby dobrym.
Ale ja już mówię, co było nawet w przyszłości. I z całą pewnością byłby również znakomitym premierem, bo jest człowiekiem, który ma przede wszystkim wizję. To jest pierwsza rzecz. Druga określa pewne tory, po których się poruszamy. I zawsze nam się dobrze współpracowało. No, co do tego tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
Byłby lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki?
Ale ja nie chcę oceniać. No, proszę pamiętać, pani powoduje jakiś dyskomfort u mnie w tym momencie. No przecież ja jestem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Natomiast pyta się mnie pani o pana Jarosława Kaczyńskiego, czy mógłby być premierem. Ależ oczywiście, jak najbardziej, był znakomitym premierem i z całą pewnością, gdyby tylko podjął taką decyzję, to jest jego suwerenna decyzja. Ale ja nie chcę wybiegać w przyszłość, bo na razie jesteśmy na etapie trudnych rozmów dotyczących dwóch ustaw, o których pani mówi.
Panie ministrze, jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz. A gdyby okazało się, że Zbigniew Ziobro traci posadę, pan również traci posadę, wczoraj usłyszeliśmy, to będą wybory. Jak Solidarna Polska jest przygotowana do ewentualnych wyborów?
Mam nadzieję, że takiego scenariusza nie będzie, czyli że do wyborów, że dojdzie, ale za 3 lata, że nie będzie takiego scenariusza, że za chwilę będą wybory parlamentarne, bo jesteśmy w trudnym czasie, czasie kryzysu gospodarczego. Dzisiaj potrzebny jest stabilny rząd i potrzebne są kolejne reformy, także wymiaru sprawiedliwości, bardzo ważne. Także czekamy, jak będzie rozwijała się ta sytuacja. My oczywiście jesteśmy gotowi powrócić do rozmów koalicyjnych, zakończyć ten zgrzyt, można powiedzieć, w koalicji i służyć dalej dobrze Polsce.
I trzymacie kciuki, żeby jednak do tych wyborów przyspieszonych nie doszło, bo nie jesteście przygotowani?
Jeżeli pani redaktor, będą miały być wybory, no to będą wybory. No, natomiast mówię, co jest dobre dla Polski. Dla Polski dzisiaj jest dobry, stabilny rząd. I dobrze czasami, że takie dyskusje są prowadzone, pani redaktor. To jak w rodzinie. To nie jest tak, że zawsze wszystko
jest
piękne,
wspaniałe. Chyba nie dyskusja, a poważny kryzys, panie ministrze.
No ale to w rodzinie też jest czasami kryzys. Ważne jest, żeby ten kryzys przejść i wyjść z tego kryzysu wzmocnionym. To jest najważniejsze.
I stawiamy 3 kropki. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski zostaje z nami. Ciąg dalszej rozmowy będzie na radio.z.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Przypomnę, że gościem Radia Z jest dzisiaj Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, bo skoro o tej ustawie futerkowej obiecałam, że porozmawiamy, to porozmawiamy. To ja mam takie pytanie. A jak zagłosują w Senacie senatorowie Solidarnej Polski nad ustawą futerkową? Na razie Senat chyba nie spieszy się z rozpatrzeniem tego projektu, a przynajmniej ogłosił jedynie w tej chwili konsultacje bardzo szerokie, które mają się rozpocząć w środę.
Nie rozmawiałem z naszymi 2 senatorami w Solidarnej Polski.
No bo Prawo i Sprawiedliwość rozmawiało ze swoimi, to żeby była jasność, i już zapowiedziało dyscyplinę.
Sądzę, że oni zagłosują dokładnie tak samo jak my jako posłowie Solidarnej Polski w czasie głosowań w Sejmie. Aczkolwiek z nimi nie rozmawiałem, nie prowadziliśmy takich rozmów, to linia nasza jako Solidarnej Polski jest jednoznaczna w tej sprawie.
Czyli można się spodziewać, że będzie powtórka z rozrywki?
Nie wiem, czego się można spodziewać w tym momencie. Pani mnie pyta o ustawę, która uważam, że powinna być dopracowana w takiej wersji, jaka jest. Jest zbyt niebezpieczna dla rolników. Wielu ludzi może na tym bardzo dużo stracić. No, trudno nam jako Solidarnej Polsce powiedzieć tak, zgadzamy się na ustawę, która przewiduje pewne rozwiązania, no, na które my się nie zgadzamy w sensie takim, że one, oczywiście, jeżeli mamy zamykać fermy, dobrze, ale nie róbmy tego w ciągu roku. No, zróbmy to w ciągu 10 lat. Niech ci ludzie, którzy wzięli kredyty, rolnicy, niech się przygotują do tego, a nie tak, że od razu, nagle my musimy akceptować taką ustawę. To jest moim zdaniem błąd.
Panie ministrze, czyli rozumiem, że jeżeli ustawa nie zostanie poprawiona w Senacie i nie uwzględnione zostaną poprawki, które zresztą też, nomen omen, planuje zgłosić opozycja, to jeżeli tak będzie, no to ona przez państwa nadal nie będzie poparta także w Senacie przez waszych senatorów.
Jeżeli będzie w takiej wersji, jak jest dzisiaj, nasi senatorowie nie poprą tej ustawy.
Panie ministrze, ja chciałam zapytać jeszcze o taką wczorajszą informację, która nieoficjalnie pojawiła się w mediach, że jakby takim orężem Zbigniewa Ziobry w rozmowach koalicyjnych była groźba, rozważanie nad wznowieniem śledztwa w sprawie spółki Srebrna. Ja przypomnę tylko naszym słuchaczom, internautom, że ta afera dotyczyła bezpośrednio Jarosława Kaczyńskiego i jego interesów Prawa i Sprawiedliwości.
Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, pani redaktor, to musiałaby pani jednak kierować te pytania pod adresem prokuratury, to jest niezależna instytucja.
Nie mam prokuratorem takiej generalnym wiedzy. Jest Zbigniew Ziobro.
Nie mam takiej wiedzy i nie chcę włączać się w dyskusję tego typu, bo no, medialnie, wie pani, ja już przeczytałem bardzo różne rzeczy w mediach w ostatnich dniach i pozwoli pani, że akurat nie będę się odnosił do tych spraw. Jeżeli jakieś pytania dotyczą sfery prokuratury, to proszę kierować jednak już do prokuratora generalnego albo do innych prokuratorów.
Panie ministrze, ja chciałam zapytać jeszcze, wracając jakby do tej sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili. Czy państwo jako Solidarna Polska się policzyli, jeśli tak można powiedzieć? Nadal zostajecie też w klubie Prawa i Sprawiedliwości sejmowym, czy też planujecie opuścić, a być może już rozpoczęliście rozmowy z jakimiś innymi ugrupowaniami, nie wiem, z Pawłem Kukizem na przykład?
Nie planujemy opuszczenia klubu Zjednoczonej Prawicy, klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nie rozmawiamy z nikim, pani redaktor, z innymi formacjami i nie mamy takiego zamysłu, żeby wyjść z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast mówię jeszcze raz, musimy przejść ten kryzys, który mamy w tej chwili i wyjść wzmocnionym z tego wszystkiego. No ale to mówię, przyszłość pokaże, co się będzie działo. No polityka jest niezwykle dynamiczna, zwłaszcza w Polsce w ostatnich dniach.
Właściwie to chyba już w ostatnich latach. A panie ministrze, wyobraża pan sobie, bo padła taka propozycja ze strony Porozumienia, czyli Jarosława Gowina, czyli waszego obecnego, byłego, właściwie nie wiem jak to powiedzieć, koalicjanta trzeciego w Zjednoczonej Prawicy, żeby...
Naszych przyjaciół. No, Jarosław Gowin razem ze swoimi koleżankami, kolegami, jak również Prawo i Sprawiedliwość, to są nasi przyjaciele. No, my współpracujemy i to bardzo dobrze w ramach tej koalicji. Lepiej niż zdecydowana większość dziennikarzy mówi w ciągu ostatnich kilku dni. No, ale to, wie pani, no, musimy się tłumaczyć, no bo jest to, co jest.
Ale to niech pan nie zrzuca, proszę, winy na dziennikarzy, bo to właściwie Prawo i Sprawiedliwość tych mocnych słów używało wczoraj, a nie dziennikarze.
Więc odpowiedziałem na te mocne słowa u pani na antenie. Starałem się odpowiedzieć, bo pewne słowa mnie bolą. Uważam, że czasami warto powściągnąć emocje.
Dobrze, to ja wrócę do pytania, bo padła wczoraj taka propozycja ze strony Porozumienia Jarosława Gowina, że jeżeli być może nie oni, czyli Jarosław Gowin i Porozumienie, mogliby być mediatorem w tym kryzysie, w tej sytuacji napiętej, o której pan sam zresztą mówi wprost, to być może mógłby się włączyć w roli mediatora Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda.
Nie mam wiedzy na ten temat. Nie wiem, czy mówił pan Jarosław Gowin w tym zakresie cokolwiek. Natomiast no, trudno, żeby Porozumienie było mediatorem w swojej sprawie też. No, przecież ten kryzys dotyczy także i Porozumienia, a nie tylko Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Więc no, trudno, żeby ktoś, kto uczestniczy w tym sporze, również był mediatorem. Natomiast tam się bardzo dobrze współpracuje z Porozumieniem. Szanuję bardzo pana prezesa Jarosława Gowina. Cieszę się, że wyszedł również wzmocniony z tego głosowania, bo taka jest prawda, że jego posłowie w zdecydowanej większości wstrzymali się od głosu, czyli tak jak ich lider. Natomiast dwóch zagłosowało za zatrzymaniem tej ustawy. Podobnie jak i Zbigniew Ziobro, gdzie tu była jednomyślność absolutnie wszystkich osób, które są w ramach Solidarnej Polski, funkcjonują w ramach Solidarnej Polski. Więc i Zbigniew Ziobro, i Jarosław Gowin no, z całą pewnością no, muszą razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim znaleźć jakieś rozwiązanie w tej całej sytuacji i myślę, że znajdą.
A gdyby Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda został takim waszym mediatorem, to byłoby to dobre rozwiązanie, czy nie? Czy nie ma takiej potrzeby?
Ja myślę, że jesteśmy w stanie w ramach koalicji znaleźć, mówię, ten kompromis. Nie powinno być problemu w tym zakresie. Aczkolwiek mówię, no nie mam tej zdolności, pani redaktor, żeby przewidywać przyszłość. Szkoda, a może dobrze, bo z drugiej strony polityka jest nieprzewidywalna, niesamowita czasami, może na tym polega również jej piękno.
A może Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość oczekują, że trochę, mówiąc kolokwialnie, przystopujecie z tymi bardzo radykalnymi sformułowaniami czasami, bądź też działaniami, na przykład jeśli chodzi o strefę wolną od LGBT.
To nie
bo
są
nie potrzebuje, bo być może Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili nie potrzebuje konfliktu, kolejnego pola konfliktu, na przykład z Unią Europejską.
To nie są radykalne sformułowania. To jest coś, co nawiązuje do pewnych wartości, których chcemy pilnować, stać na ich straży.
No dobrze, ale jakie jest tak naprawdę zagrożenie, gdyby pan powiedział wprost, szczerze mówiąc i słuchacze też nie wiedzą.
Jeżeli pani redaktor pozwoli mi się rozwinąć wypowiedzi, no to bardzo chętnie to zrobię. Otóż, wie pani, przede wszystkim chodzi o kwestię wprowadzania do szkół ideologii LGBT. Na to nie ma zgody. Wielokrotnie o tym mówiliśmy.
Gdyby pan podał jakikolwiek przykład, bo ja się zastanawiam...
Ale to, pani redaktor, no przecież pani słyszała o latarnikach, o kartach LGBT i tak dalej. No przecież to różne możliwości. Konwencja stambulska, no przepraszam, ale tam jest mowa o tym, że ma być jakaś kolejna płeć. No, dla nas są tylko dwie, czyli mężczyzna albo kobieta.
Ale nie udało wam się z konwencją stambulską.
A co to premier Morawiecki. Nie udało wam.
No jaki był pomysł na konwencję stambulską Solidarnej Polski?
Trzeba ją wypowiedzieć.
No właśnie, ale rząd nie chciał jej wypowiedzieć i na razie nie chce.
Inicjatywa wypowiedzenia zaczyna się w zupełnie innym resorcie. Gdyby to był resort sprawiedliwości, no to już byśmy pewnie to zaczęli. Natomiast jeżeli chodzi o inny resort, a w tym przypadku resort rodziny, to inicjatywa należy do nich, ponieważ oni zajmują się sprawami przemocowymi, więc cały proces wypowiedzenia rozpoczyna się tam dokładnie, w tamtym resorcie. Natomiast ta konwencja jest niebezpieczna.
No a co zrobił premier Morawiecki w tej sprawie?
Trudno mi powiedzieć. Ja mogę powiedzieć za nasz resort i za ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Mamy jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o to, o tą ideologię LGBT, bo to jest też ważne i bardzo mocno chcę zaakcentować, to nie chodzi o ludzi z tego środowiska, ludzi, którzy mają takie czy inne, taką czy inną orientację seksualną, bo to nikogo nie powinno interesować. To jest ich absolutnie prywatna rzecz i chciałem to bardzo mocno podkreślić. Ale już sprawa ideologii, czyli próba wprowadzania tego do szkół, nie wiem, do kwestii zamówień publicznych przykładowo. W wielu obszarach naszego życia mówimy temu nie. I teraz pani mówi o strefach wolnych od ideologii LGBT.
O strefach wolnych od ideologii LGBT, bo pan się osobiście zaangażował w przypadku jednej takiej sprawy, kiedy sąd administracyjny stwierdził i unieważnił tą uchwałę. A słyszał pan mocne słowa na przykład ze strony Ursuli von der Leyen, która powiedziała, że w Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego i nie ma miejsca na coś takiego jak strefy wolne od LGBT. Powiedziała to wprost. Dlatego ja zapytałam pana też wprost. Być może ta walka wasza, ujmując oczywiście w cudzysłów, z LGBT, może szkodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu, szkodzi rządowi, szkodzi Polsce. Stąd też być może doszło do pewnego kryzysu właśnie na tej linii, bo patrząc dalej, jeżeli tak mocne słowa padają ze strony bardzo ważnych urzędników Unii Europejskiej, padają też jasne sformułowania i ostrzeżenia, że może się to wiązać na przykład z konsekwencjami finansowymi dla Polski, na których teraz Polsce bardzo zależy, żeby tych konsekwencji nie było, to może to jest też problem.
Szanuję panią komisarz, panią przewodniczącą Komisji Europejskiej, von der Leyen, ale nie zgadzam się z jej poglądami. Mam prawo do swojego poglądu i mam prawo mieć taki pogląd, jak mają górale w Istebnej, Koniakowie czy Jaworzynce, czyli w naszej Trójwsi pięknej, beskidzkiej. Tak jak i w wielu gminach w Polsce. To górale zbierali podpisy i powiedzieli, panie ministrze, niech pan nam pomoże, bo nie może być tak, że oni będą wchodzili z tą ideologią w różne obszary życia naszej gminy. My jesteśmy gminą, to my decydujemy. My nie chcemy tego. Przyjęliśmy deklarację. Nic takiego. No co jest w tej deklaracji? Nawiązuje do wartości chrześcijańskich, do tego, że no, mamy tradycje wielkie jako Polska, mamy historię określoną.
Ale pan dobrze wie, panie ministrze, że jeżeli panie ministrze, no tak, a tyle tylko, że pan też doskonale wie i wszyscy doskonale wiemy, że żeby, jak pan mówi, ideologia mogła wejść do szkoły, no to na to muszą się zgodzić rodzice, bo mówimy o zajęciach, które miałyby się odbywać w szkole, które byłyby zajęciami, na które zgodę musieliby wyrazić rodzice. W związku z tym, jeżeli rodzice dzieci tego by nie chcieli, no to dzieci nie chodziłyby na takie zajęcia. Więc po co stwarzać w tej chwili taki problem?
Ale przepraszam bardzo, panie redaktor. Jeżeli chodzi o kwestię ideologii LGBT, to proszę zobaczyć, co się dzieje w ciągu ostatnich kilku miesięcy praktycznie rzecz biorąc. Jak bardzo brutalnie wchodzi w obszary, zastrzeżone jakby dla moich wolności także. No, wieszanie tęczowych flag, wie pani, w różnych miejscach historycznych, kwestia dotycząca, wie pani, dla nas na przykład, no, figura pomnik Chrystusa przed Kościołem Świętego Krzyża, to co się działo z tym mężczyzną, który mówił, że jest kobietą, a my mamy uznawać, że on jest kobietą, no przepraszam, to dynamika jest ogromna w tym obszarze, ogromna.
No tak, ale pan też wie, w jaki sposób, jaka była reakcja ze strony nie tyle wymiaru sprawiedliwości również, ale też na przykład policji w sprawie tej osoby.
No, oczywiście zawsze trzeba sprawdzać pewne rzeczy. Ja również byłem atakowany za to, co się działo w jednostce penitencjarnej. Ja wiem, że nic się nie działo takiego, że ten mężczyzna powinien dziękować tak naprawdę funkcjonariuszom służby więziennej. Natomiast pani pyta o ideologię LGBT. Ona się znajduje w tym raporcie całym, który był przegłosowany. Tam była mowa o tych strefach. Pani von der Leyen o tym mówi pani Vera Jourova o tym.
Czyli rozumiem panie ministrze, że państwo jako Solidarna Polska te kwestie, o której w tej chwili rozmawiamy, cały czas zostawiają na stole, także w rozmowach koalicyjnych z Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem Jarosława Gowina?
Dla nas to jest jedna z ważnych rzeczy dzisiaj, żeby ochronić Polskę przed zalewem tej ideologii. To jest ważna rzecz i ona była poruszana w czasie negocjacji, tak jak wiele innych rzeczy. To jest w sferze programowej, tak? W sferze programowej. Ta kwestia rzeczywiście leżała na stole i przecież nie ma tutaj co mówić, że nie rozmawiali, że nie była prowadzona ta dyskusja. Dla nas, dla ministra sprawiedliwości, dla nas, dla Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest sprawa bardzo ważna.
Ona na tym stole zostaje, jak rozumiem, negocjacyjnym, jeżeli państwo do tego stołu negocjacyjnego wrócicie.
Jeżeli chodzi o sferę programową, jak najbardziej. No, to jest dla nas może nie tyle najważniejszy, ale taki gorący temat w tej chwili, taki, który się pojawił w dyskusjach, w dyskursie publicznym. Gorący temat, a więc trzeba temu przeciwdziałać.
Panie ministrze, jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać o jedną rzecz. Czy pan, jako wiceminister sprawiedliwości, sprawdzi sytuację, z którą mieliśmy do czynienia ostatnio? Myślę o planach wobec pani sędzi Beaty Morawiec. Prokuratura chce uchylenia jej immunitetu, bo chce jej postawić zarzuty, ale to jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, co wydarzyło się wczoraj czy przedwczoraj. Myślę o takiej ingerencji, próby wejścia, próby przeszukania przez CBA jej mieszkania, jak rozumiem, pokoju sędziowskiego w sądzie. Pani sędzia wydała laptop oraz komputer. Niemniej jednak będzie się od tego wszystkiego odwoływała. Gdzie w tym wszystkim jest immunitet sędziowski? A wie pan, dlaczego pytam? Dlatego, że pani sędzia Beata Morawiec powiedziała jedną bardzo ważną rzecz. Służby zabrały mój komputer, mój laptop, a tam są dane wrażliwe, także osób, które uczestniczą w postępowaniach, które prowadzę. Tam są projekty wyroków, których jeszcze nie ogłosiłam.
Ja nie znam tej sprawy dokładnie, od razu się pani mogę przyznać, ale ponieważ widzę, że powoli dobiega końca nasza dzisiejsza rozmowa, to powiem pani tak, zaczęliśmy od ważnego przepisu w Konstytucji, artykuł 32, równość wobec prawa, o tym rozmawialiśmy, a równość wobec prawa oznacza, że wszyscy, także pani, ja i także pani sędzia, musi być równa wobec tego prawa, tak jak każdy inny człowiek.
Nie znam, tyle, że mnie immunitet nie chroni.
Ale mnie chroni immunitet, to nie znaczy, że ja mam być ponad społeczeństwem. To jest bardzo ważne i niech to będzie puenta naszego spotkania.
Na puentą będzie co innego, panie ministrze, bo chciałam zapytać, to rozumiem, że ta sytuacja, kiedy możemy się spodziewać rozwiązania sytuacji kryzysu, już w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia?
Chciałbym, żeby to nastąpiło bardzo szybko. To jest bardzo ważne, dlatego że zaufali nam ludzie i z całą pewnością, gdyby nie doszło do rozwiązania kryzysu, do władzy powrócą ci, którzy rządzili wiele lat. Platforma i Polskie Stronnictwo Ludowe, a oni naprawdę żyli w swoim świecie, nie interesowali się społeczeństwem. Takie jest moje zdanie w różnych obszarach, ale pewnie już czasu nie będzie na to, żeby powiedzieć w jakich. Ale także między innymi w wymiarze sprawiedliwości.
Czyli przyszły tydzień?
A chciałbym, żeby jak najszybciej to nastąpiło.
Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski, był gościem Radia Z. Dziękuję panie ministrze za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.